Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.
Na zegarze 9:33. Niedawno zatwierdzono tak zwany dodatek węglowy w wysokości 3000 zł. Tymczasem rząd planuje dopłaty do innych paliw grzewczych niż węgiel. Mowa tutaj o wsparciu gospodarstw domowych opalanych m.in. peletem, olejem czy biomasą. W miniony wtorek premier Mateusz Morawiecki poinformował, że do dzisiaj ma być gotowy projekt ustawy z różnymi mechanizmami wsparcia dla ogrzewających się innymi źródłami ciepła niż węgiel. Okazuje się, że blisko 80% Polaków bez względu na preferencje polityczne oczekuje takiego wsparcia. Czy odpowiednie przepisy w tym zakresie, które odciążą domowe budżety, uda się wprowadzić tej jesieni? Porozmawiamy o tym już za chwilę. Na rynku rosną niestety ceny papieru. Czy te podwyżki mogą wpłynąć na cały sektor gospodarki korzystający z tego surowca i czy w najbliższym czasie wzrosną na przykład ceny zeszytów, książek czy też innych produktów, przy których wykorzystuje się na przykład opakowania papierowe? Na te pytania spróbujemy też odpowiedzieć w dzisiejszej audycji Ludzie i Pieniądze, a jeśli pozwoli na to czas, poruszymy także temat oszczędności Polaków, bowiem jak wynika z badań przeprowadzonych dla Banku Millennium, 26% dorosłych mieszkańców naszego kraju nie posiada oszczędności, a 33% deklaruje, że w ogóle nie odkłada pieniędzy. To jest audycja Ludzie i Pieniądze. Tomasz Klinger, kłaniam się, a dzisiaj moimi rozmówcami będą w studiu ze mną Ewa Podgórska-Rakiel, pełnomocnik Zarządu Pracodawców Pomorza. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
A w Warszawie Maciej Wośko, redaktor naczelny Gazety Bankowej. Dzień dobry.
Witam serdecznie, kłaniam się nisko.
A rozmowę rozpoczniemy od kolejnej propozycji rządu dotyczącej wsparcia gospodarstw domowych w zakresie dopłat do innych źródeł, którymi ogrzewane są mieszkania, czy też domy. Wskazuje się tutaj pelet, nawet gaz LPG, czy też olej opałowy. Jak się okazuje, Polacy popierają takie rozwiązanie. Ja natomiast chciałem zapytać, jakie wydatki będą to dla budżetu państwa? Przypomnę, że na dodatek węglowy zaplanowano ponad 11,5 miliarda złotych. Może na początek redaktor Maciej Wośko.
Powiem tak, no rzeczywiście od samego początku, kiedy tylko pojawiła się propozycja i rozwiązania dotyczące wsparcia osób korzystających, gospodarstw domowych korzystających z węgla, no widzieliśmy, co działo się na rynku, poza samymi brakami węgla, no ceny poszybowały w górę. No i jakby rozpoczęła się wtedy bardzo szybko taka dyskusja dotycząca pewnej sprawiedliwości. Skoro użytkownicy węgla dostają wsparcie, to czemu nie pozostali? Chyba najbardziej taka głośna sprawa to sytuacja, w której do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócili się użytkownicy odnawialnych źródeł energii, czyli fotowoltaiki, że oni też chcieliby jakąś dopłatę, jakieś wsparcie. No cóż, przyzwyczajamy się powoli i to chyba dobrze do państwa opiekuńczego, do rządu, który no, stara się pomóc obywatelom w trudnej sytuacji, w której się znaleźliśmy. Pamiętajmy o tym, że jesteśmy w samym środku właściwie kryzysu energetycznego i surowcowego. To są dwa bardzo niebezpieczne zjawiska, które dotykają bezpośrednio naszych portfeli. No i tutaj prace rządów w taką stronę, żeby wesprzeć jeszcze tych użytkowników, którzy te gospodarstwa domowe, które korzystają z innych źródeł ogrzewania i zapewnić im możliwość ogrzania domu na zimę, bo to już wiemy, że czeka nas trudna zima, trochę nieprzewidywalna. Trudno dzisiaj przewidzieć też, co będzie się działo w związku z dostawami różnych surowców, w związku z wojną na Ukrainie. To są przygotowania, które wydają się pocieszające, o tyle uspokajające, że jest szansa, że jakoś to przetrwamy. To, czym się niepokoję, to wsparcie dla gospodarstw domowych okej, natomiast za chwilę będziemy mieli problem rzeczywiście z potrzebnym wsparciem dla przedsiębiorstw, które będą ponosiły ten najwyższy i najbardziej dotkliwy koszt, a to z kolei przekłada się później na ceny. Mówię o przedsiębiorstwach produkcyjnych, ale mówię też o spółdzielniach mieszkaniowych, w firmach, które wynajmują mieszkania. No tutaj rzeczywiście będzie, myślę, za chwilę problem, no ale idąc tym tropem, widać, że rząd stara się jakoś to tak poukładać, żeby rzeczywiście wesprzeć nas wszystkich przed zimą, przygotować nas do tej trudnej zimy.
No i właśnie o tych przedsiębiorców chciałem zapytać, bo mówimy tutaj o konsumentach indywidualnych, ale ze mną w studiu przedstawicielka, pełnomocnik Zarządu Pracodawców Pomorza, Ewa Podgórska-Rakiel. Chciałem zapytać, jak rosnące ceny energii wpływają na tych przedsiębiorców, zarówno tych mniejszych, jak i większych?
No jest to na pewno bardzo odczuwalne dla przedsiębiorców. Rozmawiamy w gronie właśnie przedsiębiorców i widzimy, że te koszty rzeczywiście wzrastają. Natomiast powiem szczerze, że jestem przeciwna temu, żeby tą pomoc kierować do wszystkich, bo jednak według mnie powinno to być jakoś uzależnione od kryterium socjalnego. Na przykład pracodawcy mają taki zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, to akurat tak porównam sobie do tego i tam jest to kryterium socjalne i rzeczywiście, gdy pracodawcy pracownikom wydatkują pieniądze na ten mający charakter socjalny porówno, no to są karani za to. Według mnie ta redystrybucja powinna być właśnie jednak uzależniona od kryterium socjalnego, ale jak powiedzieliśmy A, musimy powiedzieć B, czyli jeżeli węgiel, to też inne źródła. Na pewno dla przedsiębiorców ta pomoc jest potrzebna również, dlatego że widzimy wzrosnące koszty, prawda, energii. W tej chwili, proszę Państwa, mamy również takie zalążki już sporów zbiorowych na tle podwyżek płac w przedsiębiorstwach, które ewidentnie mają ogromne zapotrzebowanie na energię, a jednocześnie pracownicy zgłaszają właśnie żądanie podwyżki płac. No, jest pewna zależność, tak? Jeżeli mamy wysokie koszty działalności, no to będzie bardzo trudno podwyższyć płace. Dlatego moim zdaniem jednak ta pomoc dla przedsiębiorców również powinna być w jakiś sposób tutaj udostępniona. To nie jest kwestia tylko według mnie węgla i innych źródeł, ale też drewno. Proszę zobaczyć, że drewno również podrożało. Ja może zwrócę uwagę tutaj z naszego poletka jakby z Pomorza. Mam sygnały, że drewno można zakupić metr sześcienny po 550 zł za metr u pośredników, a w lesie, w lasach to drewno można zakupić po 180 zł, buk i dąb po 200 zł. No to też widzimy jakby tutaj pewną różnicę i taki narzut, który się pojawił. I tu też jest kwestia tego papieru, prawda?
O papierze będzie za chwileczkę. My w tej chwili nie znamy jeszcze dokładnych szczegółów tego projektu, nad którym pracuje rząd, aby dodać Polakom pieniędzy do tych źródeł energetycznych, ale pani już wywołała temat do tablicy, aby to finansowe wsparcie zróżnicować pod względem dochodów. Panie redaktorze, czy to jest dobry pomysł z ekonomicznego punktu widzenia?
Z ekonomicznego punktu widzenia być może tak, natomiast kiedy już dotykamy takiego zjawiska jak sprawiedliwość i pewne równe traktowanie też wszystkich obywateli, no to zaczynają się schody. No to jest właśnie to, o czym mówiłem, czyli sytuacja, w której pojawia się wsparcie dla osób korzystających z węgla, dla gospodarstw domowych ogrzewanych węglem, no i nagle odzywają się użytkownicy fotowoltaiki, że oni czują się pominięci, czują się potraktowani niesprawiedliwie. I tutaj myślę, że dosyć podobnie mogłoby być, gdyby to ten element socjalny się pojawił. Ewidentnie wszystkie programy, które są przez ostatnie lata wprowadzane, no, poszukiwanie jest takiego sposobu, żeby jak najwięcej osób mogło z nich skorzystać. To, co ciekawe i to, co myślę, że warte uwagi, to też to, o czym mówiła moja przedmówczyni, że pracownicy bardzo często nie biorą pod uwagę tego wsparcia, które otrzymują z różnych programów wsparcia i no, ta presja płacowa pojawia się bardzo silna. To, że ceny rosną, jest związane tak jak mówiliśmy, i z kryzysami, i z inflacją oczywiście też. Natomiast no, wydaje mi się, że im więcej osób będzie mogło skorzystać z takiego wsparcia i przygotować się do zimy, tym lepiej.
Gdybyśmy już przyjęli takie założenie, że rząd pójdzie tą drogą i będzie różnicował dodatki pod względem dochodów, to jeszcze tutaj pytanie do pana redaktora. Czy to nie skomplikuje całego procesu dopłat? No bo trzeba będzie zaangażować cały system urzędniczy, a no, przed sezonem grzewczym nie mamy już wiele czasu.
No więc właśnie to jest trochę to, co mówię, znaczy znacznie bardziej sprawiedliwy, ale też no, jakby przejrzysty jest system wsparcia, które należy się wszystkim, którzy się po nie zgłoszą. No, widzimy dyskusję, która się właśnie odbywa w kontekście wakacji kredytowych i kredytobiorcy, choćby we franku szwajcarskim, mówią, dlaczego nie my, dlaczego tylko kredytobiorcy w złotych polskich. No, rzeczywiście znalezienie tego złotego środka nie jest łatwe. Wydaje mi się, że no, taki sprawiedliwy system, że każdy, kto zgłosi się po pomoc, może ją otrzymać, jest właśnie uczciwy wobec obywateli.
No ja się pozwolę tutaj jednak wtrącić, bo mamy punkty pomocy socjalnej dla osób potrzebujących, no to tam jednak już wiemy, komu są te pieniądze potrzebne, czy ewentualnie taka pomoc. Natomiast z drugiej strony mamy też coroczne PIT-y, które przecież no, rząd ma dostęp do tych informacji i chyba nie byłoby tak ciężko dopasować, moim zdaniem, tej pomocy do właśnie no, dla osób potrzebujących. Naprawdę jestem przeciwna temu, żeby to było tak do końca porówno. Przepraszam, ale wtrącę jeszcze jakby ten wątek dopłat do kredytów. Powiem szczerze, wszyscy z moich jakby znajomych, z osób, z którymi rozmawiałam, skorzystali z tych dopłat, ale odłożyli te pieniądze na ten fundusz rezerwowy. Nie były im potrzebne. Nie wiem, czy to jest ten właściwy kierunek.
I jeszcze chwilę o energetyce. Wiemy, że te zapowiedzi dodatków socjalnych mają oczywiście chronić Polaków przed wysokimi cenami energii i ciepła w czasie zbliżającego się kryzysu, bądź też już trwającego kryzysu energetycznego. Ja do państwa z kolei mam pytanie, jak my jako sami konsumenci możemy jeszcze cokolwiek zrobić, aby przetrwać ten trudny czas i też co mogą zrobić pracodawcy? To pytanie do pani Ewy Podgórskiej-Rakiel.
Nie wiem, mi się zdaje troszeczkę, że jest to wszystko tak napompowane w tym sensie, że jest jakaś panika, która powoduje pewne braki też. Oczywiście mamy problem energetyczny, ale jednak podwyżki cen czasami wynikają chyba troszeczkę z takiego napędzania się i paniki. No powiem szczerze, czemu jest problem z cukrem, to nie rozumiem. No akurat w tym okresie, kiedy no cukier jest potrzebny do przetworów, rozumiem, aczkolwiek no czemu w ogóle ten problem powstał, to nieraz rozmawiamy.
W zasadzie jak drewno,
taka panika,
o którym pani
tak,
wspomniała
tak,
wcześniej.
Tak.
Dokładnie.
Czegoś nie będzie, no.
I jeszcze na koniec, panie redaktorze, w jakiej wysokości powinien być to dodatek, kiedy rząd będzie rozpatrywał te propozycje do innych źródeł energii? Czy to będzie dodatek taki zbliżony do tego dodatku węglowego, czy nieco mniejszy, czy powinien być znacznie większy?
Wracam do tej uczciwości czy sprawiedliwości. Znaczy, rzeczywiście on powinien być gdzieś zbliżony, porównywalny do tej dotacji czy tego wsparcia, które jest udzielane gospodarstwom domowym opalającym węglem czy ogrzewającym się węglem. No bo jakby wszyscy ogrzać się musimy tak samo, bez względu na to, gdzie mieszkamy, jak mieszkamy i ile zarabiamy, więc wydaje mi się, że prace trwają w tę stronę, czy zmierzają w tę stronę, żeby wesprzeć w miarę sprawiedliwie wszystkich użytkowników, którzy no, zderzą się z wyższymi cenami opału przed zimą.
Teraz pora na dyskusję o rosnących cenach papieru, bowiem okazuje się, że cena celulozy rośnie właściwie od końca 2021 roku i od tego czasu w zasadzie się podwoiła. Dalsze podwyżki są już podobno tylko kwestią czasu, co sygnalizują producenci. Drogi papier to także droższe książki czy inne artykuły papiernicze. Czy to zdecydowanie wpłynie na cenę chociażby szkolnych wyprawek, czy też na rynek księgarski, a także cały sektor korzystający z tego surowca. Ewa Podgórska-Rakiela.
Na pewno zauważalny jest ten wzrost cen, chociażby ryza papieru, którą wykorzystujemy do drukowania, prawda, jakichkolwiek dokumentów, które mamy w formie elektronicznej. Przedsiębiorcy to bardzo mocno odczuwają. Na razie starają się nie podwyższać cen, o ile to możliwe. Natomiast, proszę państwa, no to jest oczywiście nieuniknione. Jeżeli można by było jakiekolwiek programy wsparcia dla przedsiębiorców, bo to jednak pamiętajmy, że przedsiębiorcy dają pracę. Jeżeli pracownik zarobi więcej, to on pewnie jakby przetrzyma też ten kryzys. Natomiast jeżeli będziemy dociążać przedsiębiorców, to może to się skończyć właśnie zwolnieniami grupowymi i podwyżkami cen dla indywidualnych odbiorców, więc pewnie tu bym sugerowała, żeby jednak jakieś programy wsparcia dla przedsiębiorców w większym zakresie przewidywać, również w kwestiach właśnie związanych z zakupami jakimiś biurowymi. Proszę państwa, ceny papieru, jeżeli wzrastają, no jesteśmy w formie elektronicznej, w większości funkcjonujemy, ale nie wszystko da się oczywiście no, jakby w formie elektronicznej przerobić. No, czasami musimy coś wydrukować, a książki dla dzieci to już są rzeczy, które są kosztowne dla indywidualnych odbiorców, dla rodziców i te 300 plus na dziecko, jeżeli chodzi o tą wyprawkę szkolną, to w tym momencie to już jest mało, dlatego że książki kosztują w okolicy 600-700 zł, na przykład dla takiego licealisty, prawda? Więc myślę, że to będzie duży problem.
Panie redaktorze, czy stabilizację może przynieść tutaj w tym obszarze dopiero spowolnienie gospodarcze i ewentualny spadek zapotrzebowania na papier?
Ceny papieru rosną znacznie dłużej od dobrych kilku lat. Jako wydawcy prasowi też obserwujemy ten taki stały, właściwie coroczny wzrost cen papieru związany również z importem papieru. W tej chwili no, przez to, że jest inflacja, przez między innymi skutki pandemii, które do dziś odczuwamy, czyli skutki zerwanych łańcuchów dostaw, czy przerwanych, odbudowywanych teraz, no, te ceny będą rzeczywiście szybowały. Nie obawiałbym się o rynek księgarski. Uczestniczyłem niedawno w takiej bardzo ciekawej dyskusji z wydawcami książek. Konstatacja była taka, że cena książki nie wpływa wbrew pozorom, czy wbrew takiej obiegowej opinii na to, czy książkę kupujemy, czy nie. Coraz bardziej popularne są wydania elektroniczne książek, więc tutaj rzeczywiście ten rynek księgarski, myślę, że poradzi sobie. Co może się ciekawego wydarzyć, to to, że przyspieszą pewne procesy związane z e-czytelnictwem. Natomiast co do podręczników, to tutaj rzeczywiście może być problem, z którym chyba najbardziej zderzą się samorządy i szkoły przygotowujące wyprawki dla uczniów, czyli podręczniki dla uczniów, bezpłatne podręczniki dla uczniów. Ta akcja, czy ten sposób przekazywania podręczników w wielu szkołach i w wielu samorządach z powodzeniem działa już od jakiegoś czasu. To jest rzeczywiście naprawdę duże wsparcie dla rodziców, to, że uczeń, zwłaszcza szkoły podstawowej, otrzymuje podręczniki służbowe, można byłoby powiedzieć. No ale to jest wydatek, który będzie musiała ponieść szkoła i tutaj rzeczywiście spodziewałbym się sporych problemów, bo no, podręczniki, cena podręczników wzrośnie. Co do samego papieru, no to przekłada się również, tak jak pan powiedział, na ceny właściwie wszystkich produktów, które są opakowywane w papier, bo to są też opakowania, to jest karton, którego cena rośnie, bo rośnie cena celulozy. No ja bym powiedział tak, no jest to jeden z tych produktów, czy z tych elementów, którego cena będzie rosła, musimy się do tego przyzwyczaić i poczekać, tak jak pan powiedział, na spowolnienie, czy wychłodzenie gospodarcze, być może te ceny wyhamują w kolejnym roku, oby.
Ja się troszeczkę obawiam, że my tak jakby sprawdzamy moment, do którego możemy podwyższać ceny, że to jest tak, że dojdziemy do pewnej bariery i wtedy będzie jakiś wielki kryzys, który po prostu położy wszystko i dopiero wtedy to zacznie cofać się, bo jednak jest to już w tej chwili mówię, cena drewna i cena właśnie tych opałowych surowców, to już są jakieś granice, których po prostu nie powinniśmy przekraczać, a to idzie dalej.
Miejmy nadzieję,
pełna zgoda. Pełna zgoda, bo jako konsumenci jesteśmy rzeczywiście poddawani takim ćwiczeniom, jak długo jeszcze możemy, czy będziemy tolerować wzrost cen i produktów, i usług, bo są wakacje, wystarczy pojechać nad morze i zobaczyć, jak wzrosły ceny w restauracjach, i ewidentnie konsumenci akceptują ten wzrost cen, to znaczy nadal korzystają z wielu usług. Pytanie, kiedy nastąpi ten moment przeciążenia, kiedy powiemy jako konsumenci, dobra, dość, to już jest ta granica, której nie jesteśmy w stanie przeskoczyć, i to jest ten moment, w którym ceny najpewniej zaczną spadać.
Miejmy nadzieję, że zapach nowo wydanej książki nie będzie luksusem. I na koniec naszej audycji krótko porozmawiamy jeszcze o malejących zasobach oszczędności Polaków, bo z analiz przeprowadzonych w ostatnim czasie wynika, że 26% dorosłych Polaków nie posiada oszczędności, a 33% deklaruje, że w ogóle nie odkłada pieniędzy. Czy dość niskie oprocentowanie lokat w ostatnim czasie na przykład miało znaczący wpływ na to, że Polacy nie zdecydowali się na oszczędzanie? To pytanie kieruję do Ewy Podgórskiej-Rakiel.
Moim zdaniem to może być jedna z przyczyn, czyli niskie oprocentowanie lokat, ale z drugiej strony wydaje mi się, że jest też pewien problem w umiejętności oszczędzania, że jednak jesteśmy takim narodem konsumpcyjnym i lubimy wydawać. Troszeczkę też chyba problemem są te raty kredytu, dlatego że jednak Polska jest krajem, gdzie większość z nas zakupiła mieszkanie na kredyt, nie wynajmuje, bo koszty wynajmu są niemal równomierne z ratą kredytu, i troszeczkę nam tutaj te koszty również kredytu zjadły oszczędności, i chyba też to jest powód, dla którego nie oszczędzamy, ale na pewno oszczędzać trzeba, jeżeli jest taka możliwość. Ale to jest pewna umiejętność i może ta lokacja.
Rzeczywiście. I pytanie do redaktora Macieja Wośko. Czy jednak to, co pani Ewa wspomniała, czy bieżąca konsumpcja i rosnące wydatki jednak powodują, jednym słowem, że nie stać wielu rodaków na odkładanie pieniędzy?
I tu podobnie mamy problem z oszczędzaniem od wielu, wielu lat. Ja powiedziałbym, że to jest problem, myślę, jednego pełnego pokolenia, które po takim czasie szukania sposobu na to, żeby mieć środki na konsumpcję, przez ostatnie lata trochę odbiło i korzysta z tych pieniędzy, które się gdzieś tam w budżetach domowych pojawiają, w ten sposób, że je po prostu wydaje. Trochę na takiej zasadzie, takie zjawisko psychologiczne, że musimy się nacieszyć tym, a potem dopiero będziemy myśleć o oszczędzaniu. I ten problem Polacy i Polska ma od dobrych kilku lat w porównaniu z innymi krajami w Europie ten poziom oszczędności, ale również inwestycji długoterminowych jest bardzo niski.
Niestety czas naszej audycji dobiega końca. Choć większość Polaków stara się odkładać pieniądze, to 40% przyznaje, że kwota ich oszczędności zdecydowanie zmalała od początku roku. Niestety czas kończyć audycję Ludzie i Pieniądze. Przypomnę, że dzisiaj moimi rozmówcami byli Ewa Podgórska-Rakiel, pełnomocnik Zarządu Pracodawców Pomorza. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I Maciej Wośko, redaktor naczelny Gazety Bankowej.
Dziękuję bardzo, miłego dnia.
Ja Państwu również dziękuję. Audycję zrealizowała Ewa Palicka. Kłaniam się Państwu do usłyszenia jutro, także w audycji Ludzie i Pieniądze o 9:30.
Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.